W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Wybory parlamentarne odbędą się 13 października bieżącego roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu. Wcześniej pozytywną opinię w sprawie tej daty wydała Państwowa Komisja Wyborcza. O podpisaniu zarządzenia poinformował podczas konferencji rzecznik prezydenta Rzeczpospolitej Błażej Spychalski.
Ta opinia z Państwowej Komisji Wyborczej jest opinią pozytywną. Państwowa Komisja nie wnosiła uwag do 13 października. Pan prezydent Andrzej Duda podpisał stosowne zarządzenie odnośnie wyznaczenia 13 października jako terminu wyborów parlamentarnych i to stosowne zarządzenie zostało przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej.
Po opublikowaniu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw formalnie ruszy kampania wyborcza. Obniżenie wieku emerytalnego czy wzmocnienie sojuszu i współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi to zdaniem posła PiSu Jana Mosińskiego niektóre pozytywne zmiany, jakie miały miejsce w przeciągu 4 lat prezydentury Andrzeja Dudy. We wtorek minęły dokładnie 4 lata, od kiedy Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. To okazja do podsumowań jego aktywności. Tylko w ciągu mijającego 4 roku swojej prezydentury Andrzej Duda podpisał 229 ustaw, zrealizował 104 wizyty krajowe i 22 zagraniczne, przyznał 50 awansów generalskich oraz ponad 100 tysięcy orderów i odznaczeń państwowych. Poseł PiSu Jan Mosiński, oceniając dotychczasową działalność prezydencką Andrzeja Dudy, zwraca uwagę m.in. na to, że dobrze wykorzystuje on uprawnienia i prerogatywy mu przysługujące. Mowa m.in. o legislacji.
Z jego inicjatywy powstał ten Narodowy Program Onkologiczny, program, który ma pomóc w walce z bardzo ciężkimi chorobami, jakimi są choroby nowotworowe, czy też w polityce społecznej, socjalnej, kiedy złożył projekt prezydenckiej ustawy obniżającej wiek emerytalny. Miałem ten zaszczyt, ten projekt pilotować jako przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej. No i oczywiście polityka zagraniczna, międzynarodowa. Pan prezydent wzmocnił bardzo ważny sojusz polsko-amerykański. Również zacieśnił też współpracę gospodarczą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Był aktywny uczestnikiem wielu spotkań międzynarodowych, też inspiratorem wielu też ciekawych inicjatyw na poziomie międzynarodowym.
Do ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce od początku prezydentury Andrzeja Dudy, można zaliczyć m.in. szczyt NATO w Warszawie i podpisanie porozumienia o zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ważnym aspektem polityki prezydenckiej jest m.in. współpraca regionalna, w tym inicjatywa Trójmorza. Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby w Polsce funkcjonowała cenzura prewencyjna, stwierdził wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. Dodał, że ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski nie szerzy nienawiści i jako pasterz kościoła ma prawo wyrażać stanowisko m.in. w sprawie LGBT. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski jest atakowany przez środowiska liberalno-lewicowe z powodu homilii, jaką wygłosił w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Sprawując mszę świętą w Bazylice Mariackiej, wskazał, że czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, tęczowa. Radio Maryja zamieściło całą homilię księdza arcybiskupa w serwisie YouTube. Serwis zablokował na jakiś czas nagranie, twierdząc, że to szerzenie nienawiści. Po interwencji wielu środowisk odblokowano je.
Uważam, że arcybiskup Jędraszewski żadnej nienawiści nie szerzy. Wręcz odwrotnie, arcybiskup Jędraszewski ma prawo jako hierarcha kościoła katolickiego w Polsce wyrażać stanowisko jasne, jakie ma Kościół katolicki w kwestiach chociażby promocji LGBT. My oczywiście jako Ministerstwo Cyfryzacji jesteśmy za wolnością słowa w Polsce, za pełną wolnością słowa w Polsce i każdy tego typu przypadek będziemy bardzo dogłębnie analizować. Jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z Google, jak i z serwisem YouTube, z administracją tych serwisów i chcemy te kwestie wyjaśniać, dlatego że nigdy się nie zgodzimy na to, żeby w Polsce funkcjonowała cenzura prewencyjna.
Sprzeciw wobec usunięcia homilii metropolity krakowskiego z profilu Radia Maryja w sieci YouTube wyraziło m.in. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W oświadczeniu czytamy, że jest to skandaliczne naruszenie zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju każdego demokratycznego państwa. Po głosach krytyki ze strony wielu środowisk serwis YouTube poinformował, że przywraca nagranie z homilią księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego zamieszczone na kanale Radia Maryja. A w środę przed południem sprawą zajmie się w Sejmie Zespół Debaty Publicznej. Natomiast w sobotę przed Kurią w Krakowie odbędzie się manifestacja w obronie księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W piątek Sejm ma przyjąć uchwałę broniącą katolików przed mową nienawiści. Dokument przygotował m.in. poseł niezrzeszony Jan Klawiter. Projekt głosi, że Sejm potępia wszystkie akty nienawiści i pogardy antykatolickiej i wzywa ich do potępienia wszystkie podmioty życia publicznego. Chodzi o państwa, organizacje międzynarodowe i władze publiczne. W ubiegłym tygodniu przyjęcie uchwały zarekomendowała Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Uchwała to odpowiedź na akty agresji wobec Kościoła i kapłanów, które nasiliły się w ostatnim czasie. Poseł Jan Klawiter nie wyklucza, że w przyszłości powstanie ustawa, która prawnie ureguluje kwestie zniewagi uczuć i symboli religijnych.
Na razie to będzie tylko głos sprzeciwu, ale jeżeli będzie jakiekolwiek dalsze pogłębianie tej walki, to trzeba będzie już na poziomie ustawy jakoś tam, w jakiś sposób być może zwiększyć karanie. Owszem, oni mają prawo walczyć, mają prawo manifestować, walczyć o swoje sprawy, natomiast nie mogę się zgodzić na to, żeby moje wartości obrażali.
Do skandalicznej zniewagi symboli i uczuć religijnych doszło m.in. na Gdańskim Marszu Równości. Środowiska LGBT sparodiowały procesję Bożego Ciała. Coraz częściej atakowani są też księża. Do brutalnych napaści na kapłanów doszło m.in. w Szczecinie i Wrocławiu. Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji podjęła decyzję w sprawie kolejnych nieruchomości. Chodzi o adresy Mokotowska 39 i Nieborowska 13. Więcej w tej sprawie redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Decyzje zapadły w czasie posiedzenia niejawnego komisji. W przypadku Nieborowskiej 13 komisja uchyliła w całości dwie decyzje z 2008 roku i przekazała je do ponownego rozpatrzenia. Proces wyjaśniania przesłanek posiadania gruntu został przeprowadzony nieprawidłowo. Pominięto m.in. współużytkowników wieczystych. Za nieprawidłowości odpowiedzialny jest prezydent miasta stołecznego Warszawy, wskazuje szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Był problem dotyczący tego, że właściciele lokali, którzy wcześniej je wykupili, w ogóle nie uczestniczyli w postępowaniu. Nie mogli jako współużytkownicy wieczyści zajmować stanowiska w sprawie, co jest oczywistym naruszeniem prawa administracyjnego. Z drugiej strony, tak jak w poprzednich sprawach, ratusz nie badał przesłanki posiadania, która jest kluczowa do ustalenia, czy komuś przysługuje prawo do ustanowienia użytkowania wieczystego. I tutaj, mimo iż komisja w sposób konsekwentny tę przesłankę wskazuje miastu i co ma wpływ na to, czy komuś po prostu przysługuje prawo do reprywatyzacji, tutaj niestety, ale kolejny raz sądy administracyjne udają, że problemu nie ma.
W sprawie Mokotowskiej 39 komisja stwierdziła nieważność decyzji oddawczej władz Warszawy z 99 roku oraz nieważność decyzji z 96 roku. W toku prowadzonego postępowania rozpoznawczego wydano decyzję oddawczą, pomimo że toczące się postępowanie administracyjne na to nie pozwalało. Komisja do spraw warszawskiej reprywatyzacji została powołana w lipcu 2017 roku. Dotychczas komisja wydała ponad 100 decyzji. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Około 360 osób wyruszyło we wtorek z krakowskiej Oleandrów w 54. marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Po raz pierwszy maszerują żołnierze WOT-u. Główny cel marszu to uczczenie pamięci żołnierzy kadrówki, którzy na rozkaz marszałka Józefa Piłsudskiego 104 lata temu wyruszyli z krakowskich Oleandrów. 6 sierpnia żołnierze oblali słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin dotarli 12 sierpnia do Kielc. Taką samą drogę pokonali uczestnicy 54. marszu. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że wydarzenie to jest najlepszym przykładem sztafety pokoleń.
Przed wami, spadkobiercy pierwszej kompanii kadrowej, stoi zadanie obudzenia sumień waszych rówieśników, aby mieli świadomość, że nie żyją tylko dla siebie, ale żyją dla wspólnoty, którą nazywamy ojczyzną. Jeżeli można mówić o jakimś wydarzeniu, które ma charakter sztafety pokoleń, to marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej jest tego najlepszym przykładem.
Choć wymarsz kompanii kadrowej był w sensie militarnym małym epizodem, to zdaniem historyków miał znaczenie polityczne, zaznaczając od początku I wojny światowej istnienie sprawy polskiej. Kadrówka dała początek Legionom Polskim, które swoim wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Mija 75 lat od rozstrzelania 30 redemptorystów w czasie rzezi Woli. Oddziały hitlerowskie dokonały mordu dokładnie 6 sierpnia 1944 roku w ramach wyniszczania ludności cywilnej stolicy po wybuchu Powstania Warszawskiego. Śmierć ponieśli wtedy wszyscy przebywający w klasztorze przy ulicy Karolkowej. 15 ojców, 9 braci koadiutorów, 5 kleryków i 1 nowicjusz. We wtorek w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary tego bestialskiego mordu. W kościele pod wezwaniem świętego Klemensa Hofbauera odbył się koncert pieśni powstańczej, a następnie sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ojciec dr Janusz Sok, prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów. Te tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat przypomina ojciec profesor Paweł Mazanka, autor książki pod tytułem Redemptoryści Woli.
Prowadzono naszych ojców na podwórko składu maszyn rolniczych do fabryki Kirchmayera Marczewskiego, to jest Wolska 79. I jak mówią świadkowie, za jakiś krótki moment rozległy się strzały i zrozumieli ludzie, w jakiej dramatycznej sytuacji się znaleźli. Ustawiono ich w szeregu, młody gestapowiec tył strzelał im z pistoletu, z automatu w głowę, wszystkich rozstrzelał, 27 ojców i naszego ojca przełożonego Kanie, tak jakby zostawił na sam koniec, tak chodził jeszcze tak z takim szatańskim uśmiechem i zaszedł ojca przełożonego z przodu i wymierzył mu w twarz i strzelił.
Po rozstrzelaniu posługujących na Woli redemptorystów Niemcy przeprowadzili egzekucję ludności cywilnej. W pierwszym tygodniu sierpnia wymordowali blisko 50 tysięcy osób. I to były wiadomości w Radiu Maryja.